Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
W mijającym 2022 roku gospodarka zmagała się z inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i negatywnymi skutkami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Rząd uruchomił programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych, między innymi przygotował tarczę antyinflacyjną. W tym celu obniżył do zera stawki VAT na żywność, nawozy i gaz. Nowym rozwiązaniem była również sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach przez samorządy. Rząd wprowadził także jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Przypomnijmy, że w połowie roku od 1 lipca została obniżona stawka PIT z 17% do 12%. Rządzący wprowadzili wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłat rat kredytu mieszkaniowego w złotówkach. Przez 4 miesiące w 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała niestety podnoszenie stóp procentowych, a inflacja wyniosła w listopadzie 17,5%. W 2022 roku wiele rzeczy pozytywnych również się wydarzyło. Doszło do fuzji PKN Orlen i grupy Lotos. Ruszył gazociąg Baltic Pipe. Przyjęto także uchwałę w sprawie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. No i zakończył się spór z Czechami o działalność kopalni węgla brunatnego w Turowie. Otwarta została także droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. To nasz oczywiście region. Proszę Państwa, trudno podsumować tak liczne wydarzenia w telegraficznym skrócie, ale dzisiaj w audycji Ludzie i Pieniądze postaramy się omówić te najważniejsze kwestie gospodarcze. Tomasz Klinger, witam Państwa, a dziś ze mną w studiu Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry Panowie. Pierwsze pytanie do Grzegorza Pelowskiego jako przedsiębiorcy. Jaki był to gospodarczo dla Was, przedsiębiorców, ten mijający 2022 rok? Bo wiemy, ceny szalały, wciąż szaleją, ale z moich obserwacji wynika, że jeszcze dziś trudno znaleźć stolik w restauracji, a ludzie wciąż wydają pieniądze.
Tak, ten rok 22 jest to rok, powiem, taki wyjątkowy. Po wielu latach takiej ciszy, pomijam ten COVID, gdzie też było bardzo gorąco, no to był rok, gdzie wiele się wydarzyło. To był rok bardzo nerwowy, tak jak pan te wszystkie ważne wydarzenia, zresztą pan, panie redaktorze, wymienił. Inflacja najbardziej, która dokucza przedsiębiorcom, to jest szalejąca inflacja na poziomie 17%, to jest bardzo dużo, to przedsiębiorcy zmagają się wtedy no, z cenami, z surowcami do produkcji. To jest no, źle, to jest źle, bo trzeba zamiast skupiać się na rozwoju firmy, to my się zastanawiamy, czy podnieść 20 groszy, czy 10 groszy, spalamy się na tym, co nie powinno. Następne rzeczy, które są bardzo, bardzo, bardzo dotknęły, no to jest, tutaj pan nie wspomniał o wojnie na Ukrainie.
Wspomniałem, było, o konflikcie, oczywiście.
Tak, to też, to jest szaleństwo, ja tego, no... Nie rozumiem. Pomagaliśmy też bardzo. Nawet wzięliśmy na utrzymanie, pół roku mieszkała rodzina z Ukrainy z dwójką małych dzieci. Także było tego naprawdę dużo. Wydarzyło się tak, jak tak się zastanawiam. Gdzie my byśmy dzisiaj byli na przykład, gdyby nie było Baltic Pipe'u? Prawda? Co by dzisiaj się działo z gazem? Jakie byłyby ceny? No, ten gaz nasz jest, ta szalejąca cena energii jeszcze nas w sumie tak mocno nie dotknęła, to nas dopiero czeka po styczniu, prawda? Po 1 stycznia. Ale co by się działo po 1 stycznia, gdyby nie było tego Baltic Pipe? O tym się nie mówi, a ten Baltic Pipe przecież to Miller razem z Pawlakiem zaniedbali to. I ci faceci no, dobrze się czują, są zapraszani do telewizji, nawet mówią w telewizji, co powinniśmy robić, jak się zachowywać, no, pouczają nas, pracy. No.
Do znaczenia gazociągu zapewne za chwileczkę wrócimy. Teraz pytanie do redaktora Macieja Wośko. Panie redaktorze, jak zbrojny atak Rosji na Ukrainę wpłynął na naszą gospodarkę, a sporo się zmieniło?
No przede wszystkim wpłynął na ceny energii, na potężny kryzys energetyczny i surowcowy. To dwa elementy, które po 24 lutego zaczęły mieć potężne znaczenie we wszystkich gospodarkach europejskich właściwie, ale też można byłoby powiedzieć, że w gospodarce globalnej. Tak jak mam wrażenie, że 2020-2021 rok, mówiliśmy sobie dobrze, że przetrwaliśmy, to ten rok też możemy powiedzieć tak. Udało nam się przetrwać, co więcej, udało nam się mimo tych dużych problemów poradzić sobie z nimi i zrobić krok do przodu. Myślę o inwestycjach infrastrukturalnych, myślę też o energetyce jądrowej, o której pan redaktor wspomniał. To są takie elementy, które na wiele dziesięcioleci będą rzeczywiście miały znaczenie w rozwoju gospodarczym. Bo przekop przez Mierzeję to jest jedna z tych inwestycji, które się udały, ale jeżeli spojrzymy na sieć dróg szybkiego ruchu, tak zwanych ESEK, to zresztą sami tutaj na Pomorzu doświadczamy tego, że rzeczywiście cały czas się dzieje i dobrze się dzieje. I to, co myślę waży i ma potężne znaczenie też dla gospodarki w takim ujęciu makro, to no, cały czas historycznie najniższy poziom bezrobocia. To jest to,
drugie miejsce w Europie po Czechach.
To jest to, na co ekonomiści zwracają uwagę, że jeśli coś może mieć znaczenie w tym takim spokojnym przejściu przez ten kryzys, czy przez kryzysy, bo w tej chwili mówimy już nie o jednym, ale o kilku kryzysach, kryzysie energetycznym, surowcowym, inflacyjnym, to rzeczywiście ten poziom bezrobocia cały czas w Polsce ma potężne znaczenie. To, że jest niski, to, że jest praca. To, co pamiętam, zaczynałem ten rok od takiej tezy, że to jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie, że czeka nas rok, w którym rozjeżdżać się trochę będą dane makroekonomiczne, które dla polskiej gospodarki miały być w tym roku dobre i one są dobre, jeżeli dzisiaj na nie spojrzymy, bo mam takie dane dotyczące porównania PKB trzeci kwartał 2019, czyli no przed pandemią, i trzeci kwartał tego roku. I jeżeli to porównamy, to Polska jest, ma wzrost PKB o 9,2%. Jesteśmy tak naprawdę na szczycie wyników europejskich, bo powiem tylko tyle, że Niemcy i Francja odnotowały wzrost na poziomie 1,1% w tym porównaniu. Trzeci kwartał 2019, czyli przed pandemią, przed tymi czarnymi łabędziami, które pojawiły się w gospodarce. Więc powiem tak, przetrwaliśmy i zrobiliśmy krok do przodu i dzisiaj bardzo spokojnie możemy mówić, że rzeczywiście cała ta sytuacja kryzysowa, która dzieje się w tej chwili w gospodarce globalnej, daje dużą szansę Europie Środkowo-Wschodniej, Polsce, i Polska ma szansę, moim zdaniem, i to jest to, nad czym powinniśmy pracować w przyszłym roku, żeby budować pozycję lidera regionu, liderem pomocy dla Ukrainy już jesteśmy. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy notować recesji, o czym też wszyscy ekonomiści już dzisiaj mówią, że te wyniki polskiej
stopa
gospodarki
bezrobocia
są dobre,
pozostanie na podobnym poziomie.
Ale tak jak mówię i tak jak mówiłem równo rok temu, będziemy niestety odczuwać skutki tych kryzysów w naszych portfelach, czyli dane makroekonomiczne będą dobre, natomiast w naszych portfelach, w naszych domowych budżetach, no będziemy musieli rzeczywiście trochę zacisnąć pasa i przypilnować tego, jak wydajemy pieniądze, jak korzystamy z dobrodziejstw handlu i
czyli
dostępności.
Czyli łatwiej, panie redaktorze,
produktów.
Będzie o ten stolik przysłowiowy w restauracji w przyszłym roku, być może.
Być może tak, bo proszę zwrócić uwagę, że cały czas jak ja często używam, choć to jest oczywiście niepoprawne ekonomicznie, bo to mówimy o dużych miastach na przykład, bo w mniejszych miejscowościach wystarczy wyjechać kawałek za Trójmiasto, jest już zupełnie inaczej, natomiast w tych dużych miastach no cały czas restauracje na głównym mieście w Gdańsku są pełne.
Są kolejki, proszę Państwa. Wspomnieliśmy już o tym, ale takie inwestycje jak przekop Mierzei Wiślanej, uruchomienie Baltic Pipe, udało się doprowadzić do fuzji Orlenu i Lotosu, decyzja o budowie elektrowni jądrowych. No, widać ewidentnie, że to jest wzmacnianie niezależności Rzeczpospolitej, ale czy to nie jest, panowie, tak, że to, co dzieje się za wschodnią granicą, nieco jednak przyspieszyło pewne procesy decyzyjne rządzących? Grzegorz Pelowski.
Jeszcze powinien pan wspomnieć o gazoporcie. To jest,
dziękuję za uzupełnienie.
To jest kluczowe, bo bez tego gazoportu i Baltic Pipe'u ja nie wiem, co by się działo. Świeczki byśmy musieli kupować w sklepie. Powiem tak, panie redaktorze, to te decyzje, o których pan wspomniał, to są kluczowe w ogóle dla funkcjonowania naszego państwa. Ja sobie nie wyobrażam. Tutaj jak tak spotykam się, już nie będę nazwisk wymieniał kolegów posłów, z którymi się sprzeczam na temat, czy ten przekop był potrzebny, czy nie był potrzebny. No to tam, to się przewija ciągle gdzieś tam w prasie, że to tam niektórzy mówią o jakimś strategicznym znaczeniu. Przecież każdy rozsądny, prawda, który ma troszeczkę orientacji. Tu nie chodzi, żeby tam krążownik wpływał. To wiadomo, że to będą mniejsze stateczki, które będą obsługiwały, czy przewoziły te kontenery między Gdańskiem a Elblągiem. Wiadomo, że ja kiedyś to mówiłem, jeżeli będzie prezydentem Elbląga, prezydent GAPA jakaś, prawda, który nie będzie rozumiał tego, że też musi uczestniczyć w tym, tylko będzie zaciągał ręczny, z tego nic nie będzie. Tak, to mają rację, tam tylko będą wpływały małe jednostki i faktycznie będziemy mogli sobie na wycieczkę popłynąć do Fromborka, prawda, i pozwiedzać. W to się muszą wszyscy włączyć. Z prezydentem Elbląga w szczególności powinien przeć na to, napierać na to, prawda, a nie tylko, że potrzebuje pieniądze, potrzebuje. Tak to każdy może rządzić, prawda. To ja też bym sobie dał z tym radę, gdybym dostał 1 000 000 000 złotych, zrobię przekop, zrobię wszystko i powiem, dobra, to przechodzimy dalej, panie redaktorze. Także to ma ogromne znaczenie.
No i dzisiaj nie składamy próśb o to do zbrodniczego państwa w tym momencie, kiedy wydawało nam zgodę przez ciśninę Piłowską.
Nie, nie, to był skandal. Też ja tam taki pływający nie jestem wodniakiem, ale kiedyś z kolegą mieliśmy płynąć, no to jak mi powiedział, co trzeba, to powiedziałem mu, Jacek, dajmy sobie spokój, lepiej sobie tutaj popływajmy tą łódką, jak tam mamy się szarpać i nie wiadomo, jak popłyniemy, czy jeszcze wrócimy, czy będziemy autobusem wracać. Także lepiej nie. Tych wydarzeń, panie redaktorze, było dużo. Ta trasa, tutaj pan wspomniał, pan redaktor, trasa TS-ki nasze. No teraz otworzyli trasę kaszubską. Święta pojechałem. No coś niesamowitego. To jest parę minus. No taka ulga, że ten, kto wie, o czym mówię, no to jest coś niesamowitego. Omijamy Rumię, Redę, Wejherowo. To przyspieszyło niesamowicie. Za to no wielkie dzięki dla tych budowniczych i w końcu, że to no i to trzeba przyznać, bardzo szybko wybudowali. To naprawdę szło. To naprawdę no, wybudowali w rekordowym tempie. I te pomysły, jakie ma rząd. Jestem tylko wkurzony o to, że znowu przesunęli budowę Izery, prawda? Odsunęli ją znowu o jakieś 2 lata. Miały być już dawno te samochody. Jestem wściekły, ale cieszę się, że taki pomysł no, idzie powoli, no, prawda, grzęźnie, ale idzie. No ale i samochód jest piękny.
Grzegorz Pelowski jest zwolennikiem elektromobilności. Panowie, fuzja Orlenu i Lotosu. Udało się to zrealizować. Dużo komentarzy w tej sprawie. Panie redaktorze, to pytanie do redaktora Macieja Wośki. Jakie korzyści płyną z tego połączenia?
Tą główną korzyścią, ja w ogóle tak bym trochę też przedstawiał tę transakcję jest zaproszenie, czy wprowadzenie, czy wejście na rynek europejski potężnego gracza na rynku surowców, czyli Saudi Aramco. Saudowie wchodzą do Europy przez Polskę i przez Gdańsk i to nie jest, to już teraz widać, to jakby też maski trochę opadły po tych komentarzach też polskiej opozycji. Niemcy i Francuzi i Holendrzy są wściekli o to, jak to jest możliwe, że jeden z dwóch najpotężniejszych graczy na rynku paliwowym, ale też proszę zwrócić uwagę na rynku nowych paliw, nowych technologii, wchodzi do Europy nie przez Niemcy, nie przez Francję, nie przez Holandię czy Hiszpanię choćby, ale właśnie przez Polskę i przez Gdańsk. I jeśli tak przedstawimy, jeśli tak spojrzymy na tę transakcję, to ona nabiera zupełnie innego znaczenia i te krzyki właściwie już w tej chwili opozycji dotyczące...
Histeria,
co to się wydarzyło, jak to możliwe. No tak to właśnie możliwe, że udało się to zrobić i to jest jedna z tych rzeczy, których wierzę, będziemy, z których będziemy korzystać przez wiele dziesięcioleci, bo to nawet nie lat, oczywiście zakładając, że no, uda się namówić Saudów do tego, żeby rzeczywiście zainwestowali w nowe technologie w rafinerii gdańskiej. W rafinerii gdańskiej, która, no powiedzmy sobie szczerze, wszyscy mieliśmy świadomość tego, że no, ten czas działalności rafinerii na takich zasadach, do jakich byliśmy przyzwyczajeni, czy na jakich ją budowano, jest dość ograniczony. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak PKN Orlen ogłaszał tą pierwszą zieloną strategię, to podczas takiej rozmowy z prezesem Obajtkiem zapytałem wprost, jak to jest możliwe, że koncern paliwowy mimo wszystko nagle inwestuje w zieloną energię, w odnawialne źródła energii, w jakieś nowe technologie. Przecież powinno zależeć koncernowi paliwowemu, żebyśmy jak najdłużej jeździli na tradycyjnym paliwie. No i usłyszałem, nie da się tego odwrócić. Znaczy nie da się zatrzymać tych procesów związanych z odnawialną energetyką, ze zmianą. Trzeba to wykorzystać tak, żeby duży multienergetyczny koncern, który powstaje w Polsce z zasięgiem na sąsiadujące z nami kraje, rzeczywiście wykorzystał ten moment w gospodarce, w historii napędzania różnych maszyn i motorów, z których korzystamy, na swoją korzyść. I to jest jeden z tych elementów tej układanki. Stworzenie dużego koncernu, wejście Saudów do Gdańska. Ja przyznam, że jestem trochę zaskoczony od dobrych kilku miesięcy, że no, nie czuję tej radości, że tu w Gdańsku, że no, mamy potężnego gracza na poziomie 30% udziałów w Lotosie.
Ja powiem tak, też rozmawiam na temat z politykami Platformy. No, krytykują to, wręcz wpadają w histerię. I powiem tak, parokrotnie miałem okazję rozmawiać z prezesem Obajtkiem i mówię, panie prezesie, niech pan mi powie, bo kurczę, tu mam takie głosy ze strony Platformy, że to jest źle, że to niedobrze. Powiem wam, tak się ładnie rozmowa rozwinęła. W bardzo małym gronie byliśmy, dosłownie czterech osób. Byłem tak zachwycony tym spotkaniem. Ten facet ma w sobie tyle energii. To jest wizjoner. On wie, co mówi. Jeżeli chcemy tkwić w tym Gdańsku z tą swoją rafineryjką, prawda, to możemy i za parę lat nas nie będzie po prostu. Tu chodzi o nowe technologie, o którym ci politycy, którzy to krytykują, pojęcia, bladego pojęcia nie mają. Powiem jeszcze jedno, panie redaktorze, bo pan już kończy. Jeszcze jedno. Rozmawiałem również z prezesem rafinerii, nie wymienię tego nazwiska, i tylko zapytałem go, panie prezesie, co tak słabo, bo idą te wasze stacje, prawda? Wie pan, co on mi odpowiedział? On nie chce stacji. On by to najchętniej sprzedał komuś, bo on chce się zająć tylko produkcją samej, bo to jest rafineria. Rafineria nie powinna mieć stacji benzynowej. Rafineria się powinna skupić na produkcji. No to wybierajmy, kogo chcemy. Faceta wizjonera, który chce robić tutaj, żeby był gigant światowy, czy tego, który chce tam klepać parę beczek ropy.
Na razie jedno jest pewne. Fuzja Orlenu i Lotosu jest już sformalizowana. To też wpłynie oczywiście na cenę paliw w przyszłym roku. Tam zmienia się stawka, proszę Państwa, przypomnę, rośnie niestety do 23% VAT, dlatego że Unia Europejska niestety nie zgodziła się na to, abyśmy utrzymali niższy podatek paliwowy. Panowie, inflacja w 2023 roku, tu według ekonomistów niestety nie spadnie poniżej 13%. Takie są prognozy. W lutym być może nawet w pesymistycznych scenariuszach może przekroczyć 20% albo być bliska 20%. No właśnie, jak będzie z tą inflacją w przyszłym roku? Co stanie się z kredytami? Rząd uruchomił też program Moje Pierwsze Mieszkanie. Redaktor Maciej Wośko.
To ja odbiłbym to pytanie. To jak będzie z inflacją w przyszłym roku? No, bo obstawiam, że to znaczy nie ma dzisiaj analityka, który jest w stanie przewidzieć tak na pewno, co się wydarzy i jaki będzie poziom inflacji. Możemy spekulować, możemy walczyć o to, żeby ona była nie dwucyfrowa, a jednocyfrowa w przyszłym roku. Wiemy już, że styczeń, luty będą trudnymi miesiącami, ale no jest, i tu jest pełna zgoda właściwie wszystkich analityków, do których analiz miałem dostęp, że wiosną inflacja powinna zacząć spadać. I sytuacja gospodarcza powinna się poprawiać.
Mamy minutę do końca programu.
Szybciutko. Według mojej oceny inflacja będzie się rozkręcać. Tutaj pan słusznie, według mojej oceny, panie redaktorze, ona będzie się rozkręcała ze względu na rosnące ceny paliw. To wszystko dopiero zostanie uruchomione w styczniu i też się zgadzam, że koniec wiosny, powiedzmy, że sytuacja może się stabilizować i jeżeli nic po drodze się nie wydarzy takiego niesprzyjającego. I w połowie roku może to się zatrzymać i powiedzmy, że inflacja może być opanowana. Ale to jest pół roku.
20 sekund do końca programu. Czy będą inwestycje w przedsiębiorstwach?
Powiem w ten sposób. No czyta się. Na przykład Mercedes w Jaworze, prawda, uruchamia fabrykę. To inaczej. Powiem tak. Jest to świetny okres, jeżeli będą mądrze zarządzać nasi, prawda, włodarze naszego kraju. Można na tym zrobić świetny interes. Bo firmy zachodnie zrozumiały, nie ma sensu produkować dziś w Chinach. W Polsce nadal jest tanio.
No cóż, o gospodarce i przyszłych scenariuszach moglibyśmy jeszcze bardzo długo dyskutować. Niestety audycja Ludzie i Pieniądze w takim, a nie innym wydaniu dziś dobiega końca. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Grzegorz Pelowski, Maciej Wośko byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję panowie.
Wszystkiego dobrego na przyszły rok.
Bardzo dziękuję.
A ja w imieniu już Iwony Wysockiej w przyszłym roku zapraszam na wydanie audycji Ludzie i Pieniądze. Dzisiejsze wydanie zrealizowała Barbara Kopaczewska. Dziękuję, do usłyszenia.